7123, czyli 7123. Czekamy na Państwa SMS-y rozpoczynające się od słowa plus. 1 zł i 23 grosze. Tyle kosztuje ten SMS. No, mniej niż kredyt, chciałoby się powiedzieć. Mamy bardzo dużo ciekawych SMS-ów od Państwa. Przeczytam kilka. Zaciągnęłam z mężem kredyt w złotówkach. Pani z banku nas namówiła do przewalutowania na franki ze względu na niższą ratę. Zapewniała wówczas, i tu SMS się urywa, ale możemy sobie dośpiewać końcówkę tego SMS-a, no, że wszystko będzie dobrze, że to jest bardzo dobre, opłacalne rozwiązanie. Kolejny SMS, trochę współgrający z tym poprzednim. Klienci Ambergold, podobnie jak wielu frankowiczów, nie znali się ani na bankowości, ani na ekonomii. Zostali oszukani i nikt im nie pomógł. Jest też SMS. Ani górnikom, ani frankowiczom rząd nie powinien pomagać. Jeżeli kopalnia przynosi straty, to po co ja mam utrzymywać plan? Po co ja mam ją utrzymywać? Plan naprawczy nie działa, nie zadziała, a dalej górnicy będą dostawali dopłaty z naszych podatków, tak naprawdę. Taka jest myśl tego SMS-a. No tak, to wszystko są ważne opinie ze strony naszych słuchaczy. Na dwoje babka wróżyła, raz tak Państwo patrzą na to, ale my dzisiaj wyszliśmy od tych rekomendacji, pomysłów, które przedstawiał wicepremier Piechociński. Jest tam coś ciekawego, coś takiego, co realnie może pomóc frankowiczom, bo jak na początku audycji powiedzieliśmy, no nihil novi, no w gruncie rzeczy jest powtórzone to, co słyszeliśmy już nawet z ust samych bankowców w poprzednich dniach.
No tak, tak jak ja wcześniej wspominałem o tych takich trzech sferach problemów, które mają dzisiaj kredytobiorcy frankowi, to w tej sferze pierwszej, czyli takiego szybkiego zmniejszenia rat, to właściwie nie ma tam nic nowego. Najważniejsze jest oczywiście uznanie tego ujemnego liboru i to jest rzeczywiście ten element, który w największym stopniu może wpływać na obniżenie tych miesięcznych obciążeń.
No jakaś
oczywiście
ulga.
Pod warunkiem, bo tego tam niestety nie ma, pod warunkiem, że to się zdarzy jak najszybciej, bo nawet do 3 miesięcy może trwać taka aktualizacja dla części klientów i szkoda, że to wcześniej, że dla wielu kredytobiorców ta aktualizacja nie będzie następowała wcześniej. Ale też pojawia się tam taki ten sam element, co w tym stanowisku Związku Banków Polskich, że poziom raty sprzed wzrostu kursu franka jest tym poziomem, do którego klient może, który może być przez klienta utrzymany, jeśli będzie chciał. Czyli najpierw, jak wzrosła nam ta rata, no to na początku korzystamy z tego, że mamy ten ujemny LIBOR i to nam, powiedzmy, o 50% zmniejsza to obciążenie związane ze wzrostem kursu. Potem bank rezygnuje ze spreadów i znowu zyskujemy na tym tam jakąś drobną kwotę. No i jeżeli nam jeszcze coś zostanie, czyli płacimy więcej niż przed wzrostem kursu franka, lub na przykład wydłużamy sobie okres kredytowany i w ten sposób udaje nam się tą ratę obniżyć do takiego poziomu, jaki był przed tym wzrostem kursu. Jest tam też to zapewnienie, to jest dosyć ważne, że ten mechanizm będzie funkcjonował także, gdyby frank był jeszcze droższy, tak? Gdyby ten frank, bo to jest też, bo z jednej strony kredytobiorcy mają dzisiaj obawę, czy raczej mówią, damy radę płacić te raty dzisiaj droższe, tylko musimy sobie sporo odmówić, ale też martwią się, co będzie, gdyby ten kurs skoczył jeszcze bardziej, do 4,50, 4,70, może do 5 zł, bo no, te fluktuacje na franku, te wahania są duże, no i właściwie niczego dzisiaj już nie można wykluczyć. I to jest ta obawa. I to też jest ważne w tym kontekście. Druga część trochę tych rozwiązań to są takie rozwiązania, które dotyczą właściwie wszystkich kredytobiorców, wszystkich rodzajów kredytów, a tak naprawdę i tych złotowych, i tych frankowych, a tak naprawdę częściowo nawet nowych kredytobiorców, bo jest tam chociażby kwestia związana z tym, jak banki powinny traktować zabezpieczenie w postaci mieszkania i jest taka propozycja dosyć daleko idąca, żeby w przyszłości odpowiedzialność kredytobiorcy hipotecznego była ograniczona do wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie tego kredytu.
Ale to nie dotyczy tych, którzy już wzięli kredyt.
Tak, to nie będzie dotyczyło w ogóle tych kredytobiorców, którzy mają już kredyt, niezależnie od waluty. To nie pomoże ani kredytobiorcom frankowym, ani kredytobiorcom, którzy mają kredyt w złotych. To dotyczy nowych umów. I tutaj no, trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby to dotyczyło tych kredytów, które już są udzielone, bo to byłby też problem dla banków, bo te kredyty były udzielane w zupełnie innych warunkach. Inaczej było szacowane ryzyko. No w tym momencie, gdyby te kredyty były udzielane właśnie na tych zasadach, trochę tak jak słyszymy w Stanach Zjednoczonych, że można po prostu w momencie, kiedy mamy problem ze spłatą kredytu, możemy obrazowo mówiąc odesłać klucze do banku i to już jest problem dla banku. Tutaj też tak by to można powiedzieć, by to wyglądało, że w momencie, kiedy mamy problem ze spłatą tego kredytu, bank przejmuje nieruchomość, ale reszta naszego majątku jest już w tym momencie chroniona, nie podlega egzekucji. No ale to będzie rodziło problemy. Inaczej będzie szacowane ryzyko dla banku jednak i tutaj koszt tego kredytu będzie zupełnie inny niż te kredyty udzielane do tej pory.
Bo rozumiem... W przypadku wielu z tych propozycji, tych, które dzisiaj zostały przedstawione, ja bym powiedział, diabeł siedzi w szczegółach. One są bardzo ogólne. A
to chyba wszystkich tych propozycji, które się pojawiają. Bo również to propozycja KNF-u.
Tak. Wiele będzie zależało od ostatecznych rozwiązań przyjętych w poszczególnych, znaczy w momencie realizacji tych zaleceń, które zostały dzisiaj przedstawione. I to wtedy będziemy mogli dyskutować już nad tym tak naprawdę, jak takie instytucje będą wyglądały. Moim zdaniem może być trudne do zrealizowania to, żeby ta odpowiedzialność była ograniczona tylko i wyłącznie do wartości mieszkania, bo trochę to nie współgra z takim ogólnym systemem, który funkcjonuje u nas.
Bo jak rozumiem, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić, sytuacja teraz jest taka, a wielu frankowiczów znalazło się, no, właśnie w takim położeniu, wartość naszych mieszkań jest niższa niż wartość kredytu we frankach. I gdybyśmy nawet chcieli oddać mieszkanie bankowi, to bank powie, dobrze, to ja zabieram mieszkanie, ale ty mi jesteś jeszcze więcej winien.
Dokładnie. Tak, z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia dzisiaj. Gdyby ktoś przestał spłacać swój kredyt, bank wypowiedziałby mu taką umowę kredytową i do spłaty pozostałaby mu, jeżeli ma kredyt we franku, to do spłaty pozostałaby mu kwota zadłużenia we franku przeliczona według dzisiejszego kursu, co oznacza, o ile mówiliśmy o tym, że w wypadku rat ten wzrost kursu franka o 150% nie powoduje tego, że rata o tyle wzrasta, o tyle w wypadku kapitału, który pozostał do spłaty, to tak właśnie jest. Przeliczamy to i on rośnie o tyle, o ile wzrósł frank wobec tego pierwotnego kursu, po jakim zaciągaliśmy nasz kredyt. Czyli bardzo gwałtownie. No i to jest kwota, którą musimy bankowi spłacić. Bank sprzedaje na licytacji najczęściej nasze mieszkanie. Po cenie rynkowej, która... No, różnie to może być. Może być tak, że mniejsza część mieszkań mogła zdrożyć od tego czasu. Zależy jeszcze, kiedy kupowaliśmy. Jak kupowaliśmy w 2006, to rzeczywiście to mieszkanie pewnie dzisiaj jest więcej warte. Natomiast no, są takie miejsca, gdzie mieszkania są dzisiaj mniej warte niż w roku 2008 czy 2009. Czyli może być jeszcze ten efekt. Czyli może się okazać na przykład, że chociaż oddamy bankowi mieszkanie, to możemy być jeszcze kilkaset tysięcy, w przypadku takiego kredytu możemy być kilkaset tysięcy złotych w plecy. No i to jest poważny problem. Dlatego między innymi dzisiaj nie możemy z tego rozwiązania korzystać. Czyli odsyłanie, tak jak pan powiedział swoją historię przed chwilą, odsyłanie kluczy do banku
nie jest dobrym rozwiązaniem. Panie Michale, ale to może na koniec tym wszystkim frankowiczom, oni już w swoich SMS-ach, tak jak to wielokrotnie dziś powtarzałem podczas audycji, pokazują, że są twardzi, że zacisną zęby, że będą spłacać, chociaż mają wiele obaw jednocześnie. Ale może jakoś podnieśmy ich na duchu. Na koniec. Jeszcze dajmy im trochę optymizmu.
Znaczy ja również jako kredytobiorca frankowy liczę na to, że kurs franka szwajcarskiego się odwróci i ten kurs spadnie i zarówno raty, jak i saldo zadłużenia znacząco spadnie.
Natomiast poszukają jakiegoś nowego sposobu, żeby obniżać ten kurs?
Znaczy ja na to bym nie liczył, że to nastąpi w perspektywie 3 miesięcy, bo to w gospodarce 3 miesiące to jest zbyt krótki okres. Myślę, że to jest co najmniej rok, półtora, 2 lata, kiedy ten trend się odwróci. Natomiast na pocieszenie myślę, że można powiedzieć to, że nawet jeżeli wzięliśmy kredyt we franku szwajcarskim w 2008 roku, czyli w tym najgorszym z punktu widzenia kursu okresie, to gdybyśmy porównali to z analogicznym kredytem złotowym, to łączna kwota płatności, jaką przez te prawie 7 lat wpłaciliśmy do banku, łączna kwota zapłaconych rat, ona dzisiaj jest ciągle niższa, jeżeli mamy kredyt we franku szwajcarskim, od tych kwot, które byśmy zapłacili, gdybyśmy wzięli kredyt złotowy. Co prawda, rata dzisiaj, którą płacimy, ta dzisiejsza rata jest wyższa niż rata kredytu złotowego, ale suma płatności tutaj ciągle jesteśmy na plusie.
Ale ta rata często dzisiaj jest niższa, oczywiście po uwzględnieniu tego ujemnego Liboru, bo to jest ważne, ta rata jest niższa niż maksymalne raty, które płacili kredytobiorcy, którzy brali kredyt w złotym, gdyby wzięli go w tym samym momencie, w którym my braliśmy ten nasz kredyt we franku. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy mimo wszystko w lepszej sytuacji. Najgorsze jest właśnie to, że musimy rzeczywiście ten skokowy wzrost wysokości raty nastąpił w ostatnim czasie.
Tak, tak. No i to, że jesteśmy, że większość z nas, frankowiczów, jest no, przykuta do tych mieszkań, tak. O czym już wspominaliśmy.
No. Tak, no to jest ten czynnik, który no, powoduje również ograniczenia w rozwoju rynku nieruchomości. Bo to, co rozmawialiśmy wcześniej, że wiele osób chętnie by zmieniło mieszkanie, bo się rodzina zmieniła, zmieniła się sytuacja rodzinna, a tego mieszkania sprzedać nie możemy. Więc to jest też ten problem dla rynku nieruchomości.
No ja znam wiele takich rodzin, znam wiele takich sytuacji, i trzeba powiedzieć, że te rozwiązania, wszystkie rozwiązania, które dotychczas były przedstawione, poza tymi, które, poza tą ideą, która mówiła o przewalutowaniu tego kredytu po oryginalnym kursie, żadne nie rozwiązują tego problemu. One zajmują się właśnie wysokością rat, część z nich zajmuje się kwestią windykacji w przyszłości. No, może kwestia tego przewalutowania, które się tam pojawia w tych propozycjach, przewalutowania tego kredytu na złotego po kursie średnim NBP, ale obecnym kursie. Także
no tak,
to jest propozycja, której ja bym nikomu nie rekomendował, bo od razu już jakby akceptujemy ten bardzo wysoki kurs, który jest dzisiaj i już uwalniamy się od ryzyka, ale rzeczywiście uwalniamy się płacimy bardzo wiele za uwolnienie się od ryzyka walutowego. Moim zdaniem za wiele.
A mówił to Paweł Majtkowski, główny analityk Centrum Finansów Aviva. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
Dziękuję bardzo.
Równie serdecznie dziękuję Michałowi Krajkowskiemu, analitykowi domu kredytowego Notus.
Dziękuję.
Panowie jak zwykle na szóstkę, na wysokości zadania, precyzyjne odpowiedzi i trochę optymizmu dla naszych słuchaczy. Bardzo wszystkim słuchaczom dziękuję za SMS-y. Jeszcze raz to powtórzę. Prowadzenie tych audycji jest czystą przyjemnością, ponieważ same te SMS-y napędzają naszą rozmowę. To są przykłady z życia wzięte, niezmyślone. Wtedy najlepiej prowadzi się audycję. Bardzo Państwu za to dziękuję. I zapraszam jeszcze dziś na jedną audycję Pawła Krzemińskiego na godzinę 23. To jest oczywiście audycja Nocne Światła. Dziś będzie to rozmowa o efektywnej pomocy osobom bezdomnym, chorym, ubogim i opuszczonym. A gościem Nocnych Świateł będzie Renata Trzeszczak, a także Tomasz Urbaniec ze wspólnoty Dom Chleba siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Moi drodzy, zapraszam, to już o godzinie 23, a na razie życzę wszystkim dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy, no i spłacanych kredytów.
Środek tygodnia. Środek tygodnia w Radiu Plus.